Jakoś szybko ten czas mija. Nie wiem, czy to tak w Szczecinie, czy w ogóle tak szybko ten czas mija. Czas Wielkiego Postu też szybko mija. I to, do czego my się tak naprawdę przygotowujemy, ja kiedy myślę o tym, co przed nami, czas Paschy, czas Triduum, to, co najistotniejsze, to czeka nas najważniejszy w tym roku dialog. Będziemy uczestnikami niezwykle ważnego dialogu w noc paschalną. Takiego dialogu, który pewnie już nieraz, w którym nieraz już uczestniczyliśmy. Usłyszymy takie pytania, na które pewnie już nieraz udzielaliśmy odpowiedzi. I to będą pytania, czy wyrzekasz się szatana, czy wyrzekasz się grzechu, czy wyrzekasz się zła. To będą pytania o to, czy wierzysz w Boga, Ojca, Syna, Ducha Świętego. Czy wierzysz w życie wieczne, czy wierzysz w Kościół. Czy chcesz być wierna, czy chcesz być wierny temu, co dokonało się w twoim życiu we chrzcie. Jeśli kogoś te pytania zaskoczą, to znaczy, że post się zmarnował. Że Wielki Post zmarnowany. Jeżeli ktoś na te pytania odpowie z automatu, to znaczy, że czas Wielkiego Postu przespany. A szkoda. Ja co rusz jako ksiądz, jako zakonnik, zadaję sobie to pytanie. To nie, że tak chodzę i tak rozmyślam nad tym, ale ono do mnie powraca. Co to dla mnie znaczy, że ja jestem człowiekiem wierzącym? Co to dla mnie znaczy, że ja zaprosiłem w moje życie Chrystusa? Jak to się przekłada na konkrety? Jaki wyraz ma to w moich decyzjach? Jaki wyraz ma to w moim życiu, w przeżywaniu codzienności? I odpowiedzi nie zawsze są satysfakcjonujące mnie. Nie zawsze są takie, jakich bym się spodziewał. Bo ciągle widzę, że wiara jest czymś, co we mnie dojrzewa, kiedy ja daję Bogu miejsce, by mógł działać. A wiara się kurczy w momencie, kiedy zaczynam stawiać warunki, obwarowywać. To, co jest pocieszające. Bardzo lubię fragment z Ewangelii świętego Marka. On mi kiedyś w pewnym sensie, można powiedzieć, symbolicznie, ale też nie do końca, nie, nawet nie symbolicznie. Można powiedzieć, że życie uratował. Jakoś w tej duchowej przestrzeni. Bo przyszedłem i usłyszałem słowo, w którym Bóg mówił: z ziarnem, inaczej, z Królestwem Niebieskim jest jak z ziarnem rzuconym w ziemię. Czy śpisz, czy czuwasz, ono rośnie, choć ty nie wiesz jak. Tak bywa w naszym życiu, że tak chcielibyśmy widzieć owoce, chcielibyśmy wiedzieć, widzieć jak to działa, ale najlepiej widzieć jak to rośnie. To byłoby super. Jak człowiek widzi jak rośnie, o, to jest imponujące. Ale to nawet jak bambus rośnie, on chyba rośnie najszybciej, to i tak nie widać. I zobaczcie, i to jest moment, zaufać słowu Boga, który mówi, nawet jeżeli nie widzisz, to jeżeli stajesz przede mną, to ufaj, że wzrost się dokonuje. Ale Pan Jezus pokazuje też w Ewangelii świętego Jana, skąd się w nas bierze niewiara. W Ewangelii świętego Jana w 5 rozdziale jest taki fragment, takie zdanie, w którym Jezus mówi: jak możecie uwierzyć, skoro od siebie nawzajem odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Co przeszkadza człowiekowi wierzyć? Co mi przeszkadza wierzyć? Człowiekowi przeszkadza wierzyć to, że szuka on własnej chwały. To jest ciekawe. W języku biblijnym, pewnie byśmy na to nie wpadli, ale w języku biblijnym słowo chwała pochodzi od słowa ciężar. Czyli krótko mówiąc, godzien chwały jest ten, kto wiele waży. No, inaczej mówiąc, im cięższy, tym więcej chwały. Więc to nawet nieźle, bo to nie trzeba byłoby się wtedy przejmować. Ale dobrze pokazuje, o co w tym fragmencie chodzi Księga Daniela. W 5 rozdziale jest tam taka opowieść o tym, jak to król Baltazar wyprawił ucztę na 1000 osób. No impreza, jak się patrzy. I jak już sobie porządnie podpili, to Baltazar mówi tak. Przynieście teraz te naczynia, co mój ojciec Nabuchodonozor zdobył w Jerozolimie. Jak się bawić, to się bawić. Z czym się będziemy liczyć? Dawajcie te naczynia tutaj. I zaczęli pić z naczyń ukradzionych z Jerozolimy ze świątyni. Z naczyń konsekrowanych, z naczyń poświęconych Bogu. No i kiedy piją z tych naczyń, z tych kielichów, impreza na całego, to nagle pojawia się ręka, która po wapiennej ścianie pisze. No i ktoś mógł pomyśleć, że może to jakaś, mówiąc kolokwialnie, jakaś pijacka wizja. Ale jak mówi autor Księgi Daniela, zadrżał król, bo się zorientował, że jakaś moc tu jest. A tam było napisane mene, mene, tekel, uparsin. I tak jak my, no nikt tego nie rozumiał. Więc wołał tych wszystkich swoich magów, mówił, jeżeli ktoś mi to rozszyfruje, bo zadrżał cały, jeżeli ktoś mi to rozszyfruje, to dostanie mnóstwo majątku, a jeszcze będzie trzeci co do ważności w moim królestwie. No mówią, no nie, no nic, to nic nie rozumiemy z tego. W końcu mówią, o jest taki jeden, co tu sny tłumaczy, Daniel. Woła Daniela i mówi, obsypię cię złotem, obsypię cię bogactwem, jeszcze będziesz tutaj bardzo ważny w moim królestwie, tylko mi przeczytaj, co tu jest napisane. I to Daniel tłumaczy, mówi, mene, Bóg określił twoje królowanie i jego koniec. Nie jesteś nieskończony. Tekel, zważono cię na wadze i okazałeś się bez wartości. To jest niezwykle znamienne. No i trzecie słowo, uparsin, twoje królestwo zostało podzielone między Medów i Persów. Ale to, co istotne, to słowo tekel. Zważono cię na wadze i okazałeś się bez wartości, że ty nic nie ważysz w Bożych oczach. Baltazarowi wydawało się, że dlatego, że skoro jest potomkiem wielkiego zdobywcy, że skoro jego ojciec zbudował imperium, ma mnóstwo sług, to wiele waży. Jest ważny, a w Bożych oczach okazało się, że nie waży nic i następnego dnia go chowali. Taki był kres tego, który nie licząc się z niczym, chciał pokazać, jak jest ważny, ile waży, szybko przyszedł jego kres. I warto się nie dystansować od tego, bo dla mnie to jest pytanie, gdzie jest mój środek ciężkości? W czym ja pokładam nadzieję? W czym upatruję moją wagę? W czym ważę? Gdzie chcę być ważny? Jezus przestrzega nas przed poszukiwaniem chwały w oczach innych, bo to może blokować nas na przyjmowanie Bożej łaski. I dlatego niezwykłym lekarstwem na to jest adoracja. Dlaczego? Dlatego, że przeglądając się w Jezusie obecnym w Najświętszym Sakramencie, odkrywam, że moje życie w Jego oczach ma nieskończoną wartość. A skoro tak jest, to może nie jest tak, że w ogóle, ale coraz mniej potrzebuję, a na pewno coraz mniej chorobliwie potrzebuję poszukiwać chwały w oczach innych. Święty Augustyn, ten miał niezwykle barwną drogę ku Panu Bogu i w swoich wyznaniach pisze otwarcie, szczerze o swojej wędrówce do Boga, o swoich poszukiwaniach. Jak dobrze wiemy, on był niezwykle wykształcony, elokwentny, świetny retor, doskonała łacina i mówi, ja nie mogłem długo czytać Pisma Świętego, bo jak mogłem czytać coś tak prymitywnym językiem napisanego? Jak mogłem czytać coś tak prostackim językiem spisanego? No to była ujma dla Augustyna, retora wykształconego w niezwykle wyrafinowanej łacinie. I pisze takie zdanie. Moja pycha tak nadeła mi policzki, że zasłoniły mi oczy. Taka potrafi być pycha, że tak wydyma policzki, że aż oczy zasłania i nie jestem w stanie widzieć Bożej łaski, Bożego przychodzenia, Bożej łaskawości, Bożego miłosierdzia też. Pycha może zaślepić. Bo co to wtedy sprawia? Że nie doceniamy prostych środków, jakimi Bóg przychodzi. Że chcielibyśmy dokładnie takich wysmakowanych, takich wyrafinowanych, takich wyjątkowych, takich nadzwyczajnych. Bo to, co proste, jest banalne. Tak Bóg przychodzić nie powinien. A Bóg lubi zaskakiwać. Jeżeli czytamy Pismo Święte, to jak Bóg wkracza w ludzkie losy, to Bóg uwielbia zaskakiwać. Bóg uwielbia przychodzić niespodziewanie. Bóg uwielbia przychodzić tam, gdzie się go człowiek nie spodziewa. Albo w taki sposób, w jaki się człowiek nie spodziewa. Dlatego, że Bóg przychodząc upraszcza. A my lubimy komplikować. A Bóg przychodząc mówi, to może uprościmy jednak. Rzeczywistość, to co w twoim sercu, to co w twoim umyśle. W drugiej Księdze Królewskiej, nie będę wam już tego fragmentu czytał, ale zachęcam, żebyście go sobie przeczytali. To jest 5 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Jest kolejna piękna historia. Historia Syryjczyka Naamana. Można powiedzieć, był generałem. Wódz wojsk syryjskich. Wysoko postawiony człowiek. Pełen zasług. Bohater wojenny. Koneksje, znajomości, władza, majątek, wszystko. Człowiek sukcesu. Naprawdę pozazdrościć. I wydaje się, że dosyć prawy w tym wszystkim. Jest jeden problem. To wszystko nie uchroniło go przed trądem. Zachorował na trąd. A ówcześnie to był wyrok. Wyrok izolacji. Nie mógł przebywać, bo przepisy zabraniały, żeby taki człowiek przebywał wobec innych. Został, czy skazany był przez swoją chorobę, wobec której był bezradny, na izolację. I tak myślę, że pewnie uruchomił wszystkie możliwe znajomości. Uruchomił wszystkie możliwe kontakty. Pewnie wydał już mnóstwo pieniędzy na to, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby odzyskać zdrowie. No bo kto z nas, kiedy choruje, nie stawia na szali wszystkiego, żeby to zdrowie odzyskać, utrzymać, powrócić do pełni formy? I to nic nie dało. Skąd przychodzi iskra nadziei, taka iskierka, która jakoś na to wszystko padła? Z niepozornego punktu. Bo okazuje się, że to kiedyś gdzieś tam w czasie wojaży, w czasie jakiejś wyprawy przywiózł niewolnicę z rodu izraelskiego. I ona mówi, o gdyby Pan mój poszedł do Samarii, do męża Bożego, to pewnie odzyskałby zdrowie. Jakaś niewolnica, nic nieznacząca niewolnica nagle wygłasza tutaj słowo pełne nadziei. No i się mężczyźni wzięli do roboty. Król Aram i Syryjczyk Naaman. Co robią? Król mówi, słuchaj, to trzeba, wiesz, porządnie. Napisał list polecający do króla izraelskiego, a w tym liście napisał, uzdrów mojego sługę. Oprócz tego wziął ze sobą mnóstwo majątku. 10 talentów srebra, 6 tysięcy syklów złota i 10 uroczystych strojów. I ten list, szczególnie list, wywołał mały kryzys dyplomatyczny. Dlatego, że król izraelski, kiedy zobaczył przybywającego Naamana i przeczytał od jego króla, uzdrów mi mojego sługę, mówi, nie, no ten chyba wojny chce. Bo jaką ja mam władzę? Czy ja Bogiem jestem, żeby uzdrawiać? Czy ja Bogiem jestem, żeby przywracać zdrowie? Ale na szczęście o wszystkim dowiedział się Elizeusz i wkracza do akcji. Elizeusz mówi, przyślij go do mnie, królu. No i tu się zaczyna najpiękniejszy fragment tej historii. Bo Naaman z całą świtą, z całym tym majdanem, z całym tym orszakiem zajeżdża przed dom Elizeusza. Naaman był przyzwyczajony, że to on wydaje rozkazy. Naaman był przyzwyczajony, że on dyktuje warunki, bo to nie jest wodzem, to on jest generałem. To jego się słuchają. I on ma pomysł. Jaki to jest pomysł? Siedzi w jego głowie wizja. Wyjdzie po mnie. Zobaczy mój splendor. To po prostu siądzie od tego mojego splendoru. Po prostu. Zobaczy, ile tutaj bogactwa przywiozłem. No, jasna sprawa, że taka usługa, jak przywrócenie zdrowia, to musi kosztować. Ja jestem przygotowany. Pewnie wezwie imienia Pana, swego Boga. To będzie niezłe. Uniesie rękę i dotknie i uwolni mnie od trądu. Naaman szykuje się na przeżycie. Spodziewa się, że za chwilę wydarzy się po prostu nieprawdopodobny show. Wyjdzie Elizeusz i tam coś wielkiego będzie. To w myśl trochę zasady: ja płacę, ja wymagam, ja się spodziewam. Ja tu przyszedłem, ja tu przyjechałem. A co słyszy? Wychodzi posłaniec, nie sam Elizeusz, tylko wysyła posłańca. I posłaniec mówi: wiesz co, idź się zanurz 7 razy w Jordanie. To chłop się wściekł. No policzek, ujma, urażona duma, dotknięta pycha. I co on wtedy mówi? W mulistym, brudnym Jordanie, jeżeli ktoś z was był kiedyś nad Jordanem, to wie, no po prostu syf nie rzeka normalnie. To muł, brud, to w ogóle grama czystej wody nie ma. I on mówi: czy rzeki moje w Damaszku, czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar, czy one są czystsze i lepsze? Co, ja musiałem tu przyjeżdżać? Nie mogłem w domu zostać? Taka wyprawa? I się wściekł. I już gotów był wracać do domu. I znów słudzy przychodzą i mówią: panie, no, a jakby powiedział ci, żebyś coś trudnego zrobił, to byś nie zrobił? No zrobiłbyś. No pewnie bym zrobił, nie? No jak coś trudnego, to tak. Ale żeby 7 razy się zanurzyć w Jordanie? I tak się zastanawiam, czy nie jest tak, że my chcielibyśmy, albo że szukamy gdzieś jakaś część nas dokładnie takiego spektakularnego Bożego działania. Bo świat tak funkcjonuje. Zobaczcie, jak funkcjonuje świat. Gdzie człowieka ciągnie? Tam, gdzie są silne doznania, tam, gdzie są mocne przeżycia. Tam człowieka ciągnie, bo to często na instynktach się opiera. I zobaczcie, a tu co? Proste słowa i znaki. Jest słowo, które wymaga posłuszeństwa i prosty znak. No tak banalny, że no po prostu: Boże, zlituj się, chciałoby się powiedzieć. Ojcowie Kościoła, kiedy czytali ten fragment i kiedy go komentowali, mówiąc, o czym to jest, mówili: 7 razy. Z czymś nam się to kojarzy. 7 razy zanurzył się w Jordanie. Czyli to jest zapowiedź 7 sakramentów, owoców zmartwychwstania, owoców Bożego działania w świecie po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego. Zobaczcie, jak przychodzi Bóg w sakramentach. To, co jest uderzające, realnie przychodzi. Kiedy przyjmujemy Eucharystię, realnie Bóg przychodzi. Kiedy wchodzimy do konfesjonału, spowiadamy się, wyznajemy nasze grzechy, realnie Bóg przychodzi. Kiedy nam biskup udzielał święceń kapłańskich, realnie Bóg przyszedł. W małżeństwie tak samo, w sakramencie małżeństwa realnie Bóg w miłości małżonków przychodzi. Ale w prosty, banalny, można by powiedzieć wręcz taki gorsząco wręcz banalny sposób. Proste słowa, proste gesty i w tym ukryta jest Boża moc. Ile trzeba wrażliwości serca, żeby tego nie przegapić. Zobaczcie, jak w Starym Testamencie Izrael szedł przez pustynię i głodni byli. To Mojżesz mówi: no to Panie, daj im jeść, bo mnie przecież zaraz tutaj po prostu posiekają. No i manna zaczęła spadać z nieba, bo głodni byli. To co oni zaczęli wołać? Manhu. Stąd manna. Manhu. Co to jest? Taki był okrzyk Izraela. Co to jest? I myślę, że z Eucharystią możemy czasem dać się zwieść banalności Eucharystii, że Bóg w kawałku chleba to ma być odpowiedź na moje tęsknoty, na moje pragnienia. No co to jest? Panie Boże, to jest poważne? Może to zbyt banalne, ale tu realnie Bóg przychodzi. Słuchajcie, kiedy są udzielane święcenia kapłańskie, wiecie, kiedy jest najistotniejszy moment? Kiedy jest istota i esencja tego wydarzenia? Kiedy biskup w milczeniu totalnym nakłada na kandydata ręce. W zupełnym milczeniu. W spowiedzi czasem. Kończę spowiedź, wyznaczam pokutę, ktoś mówi: to tyle? Ja mówię: no tyle. Ojcze, ale to może jakąś mocniejszą pokutę.
Tak, żebym tak
poczuł. Nie, tyle. Aha. Zobaczcie, jak jest, że człowiek tak chciałby poczuć więcej, że wysiłek jakiś włożył, nacharował się, zapracował sobie. A pierwszego dnia rekolekcji słyszeliśmy świętego Pawła, który mówi: łaską jesteście zbawieni, za darmo, żeby się nikt nie mógł przed Bogiem szczycić ze swoich uczynków, bo Bóg swojej łaski i swojego miłosierdzia udziela za darmo, bezwarunkowo. Czego trzeba? Dokładnie tego, żeby się nastawić na receptywność, na taki moment, w którym staję i mówię: Boże, mam puste ręce i jestem w stanie dać Ci się nasycić. Kończę wreszcie ten moment mojego zasługiwania sobie, bo jeżeli ja czuję się przez Ciebie obdarowany, to zaczynam dokładać starań i wysiłku, żeby moje życie Tobie się podobało. Zobaczcie, jak odmienna logika. Przestaję być niewolnikiem, a jestem wolnym, który wybiera, który chce żyć z Bogiem, który chce Boga w swoim życiu. I to jest wiara dojrzała. Do takiej wiary Bóg nas prowadzi przez ten wielki post. Naaman zanurzył się 7 razy w Jordanie. I jak pięknie mówi Pismo Święte: wszedł do Jordanu i zanurzył się w nim 7 razy, zgodnie ze słowem człowieka Bożego. A jego ciało stało się na powrót zdrowe, jak ciało małego dziecka. Do tego Bóg nas przez ten wielki post prowadzi, żebyśmy się przez Paschę odnowili. Bóg każdy trąd chce zdjąć z naszego serca, byśmy się stali jak niemowlę. To możliwe Bożą mocą. I o to Pana Boga prośmy, żebyśmy się nie dali zwieść banalności znaków, poprzez które Bóg przychodzi w sakramentach, nawet jak to nie jest wielkie show. Bóg kocha prostotę, bo w Bożych oczach naprawdę często jest tak, że im mniej, tym więcej.